Chwała Bogu, bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie w Międzyleszu Bóg nam dał taką łaskę, że pomimo obostrzeń, pomimo takiego zblokowania życia społecznego, życia kościołowego, Bóg nam taką łaskę dał, że możemy słuchać Jego słowa, a przepływu Jego słowa nic i nikt nie jest w stanie zablokować. I to jest Boża łaska i szczęście, jakiego doświadczamy. Dzięki Bogu, bracia i siostry. Teraz będziemy modlić się, aby nasz Pan pobłogosławił nam to słowo, które będziemy słyszeć, aby nasz Pan dał nam takie słowo, jakie potrzebujemy, jakie Bóg chce, abyśmy usłyszeli. Słowo, które będzie miało wpływ na nasze życie. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się, bracia i siostry. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za ten dzień, chociaż to jest czas specyficzny, czas, którego ludzie nie pamiętają, nawet najstarsi, żeby cały świat, cała Polska, kościoły zostały wyludnione, wszyscy siedzieli w domach, dlatego że coś jest w powietrzu i coś, co zagraża naszemu życiu, ale Bóg jest ponad tym wszystkim, Bóg jest tą kochającą osobą, która ma pieczę nad wszystkim, która kontroluje to wszystko, co się wokół dzieje. Nic się nie dzieje poza Bożym wpływem, poza Bożą kontrolą i to jest wielka pociecha dla nas. Dziękujemy Ci, Boże nasz, dziękujemy Ci, Panie, że jesteś wśród nas obecny w Duchu swoim świętym, że jesteś obecny po to, aby być przy nas, po to, aby nas pocieszać, po to, aby nas wspierać, po to, aby nas napełniać swoją mocą, swoim Duchem Świętym, po to, aby radość przepełniała nasze serca. Obfitość Twojego pokoju była z nami przez cały czas. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Pobłogosław te słowo, które będziemy słyszeć. Spraw, Panie, aby ono zmieniło nasze życie, aby miało 100% wpływu na nasze życie. Bo tylko Twoje słowo może, Panie, zmienić nas, może nas pobłogosławić, może nas poprowadzić. Bo to słowo jest namaszczone przez Ciebie. Pobłogosław brata, który będzie głosił Twoje słowo, pobłogosław wszystkich słuchających Twojej świętej duchowej manny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Będziemy rozważać dwa fragmenty Słowa Bożego zapisane w Starym Testamencie, dokładnie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, lub kto woli w Księdze Genesis. Będziemy czytać słowo zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 13, ale też w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 2 i 3. Zaczniemy od rozdziału 13. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 13. Wyruszył wtedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odwróć się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały kraj nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe i na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. i rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Wtedy Abraham zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, pierwszy wiersz. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersze 16 i 17 i trzeci rozdział, pierwszych sześć wierszy. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersze 16 i 17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3:1-6. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe, jak mówi Biblia Tysiąclecia, rozkoszne dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Najpierw skupimy się na historii Lota, później opowiemy sobie o Adamie i Ewie, które to są historie bardzo podobne do siebie. Tak więc wiemy, że Lot był bratankiem Abrama, wtedy jeszcze nie Abrahama, wtedy jeszcze Abrama. I wiemy, że to byli mężowie bardzo zamożni. Mieli obfity, ogromny dobytek, tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Jak wiersz 7 mówi, doszło między nimi do sporu. Może bardziej nie między nimi, tylko między pasterzami Abrama, jak i Lota doszło do sporu. I zauważmy, że od Abrama wyszła propozycja, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Zauważmy, 7 wiersz mówi, że spór był między pasterzami, ale 8 wiersz objawia nam to, że był też spór między Abramem i Lotem. Bardziej może między Lotem a Abramem, bo Abram sam wychodzi z inicjatywą, aby nie było sporu między Abramem i Lotem. Od Lota tego nie słyszymy. I Abram mówi, czyż kraj, cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odwróć się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Zauważmy, to Abram nie chce sporu. Jest zmęczony tym sporem. Wręcz prosi, wręcz błaga Lota, odłącz się więc ode mnie. Widzimy, jest po tym słowie, po tym zdaniu wykrzyknik, odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Aby tylko nie było sporu między nami. Zauważmy, problem jest w Locie, nie w Abramie. Dlaczego tak się stało? Lot, wiecie, miał już dość chodzenia po pustyni, miał już dość takiej niestabilnej sytuacji, takiej mieszkaniowej, że tak powiem. Lot chciał osiąść w jednym miejscu, chciał pobudować może sobie namioty czy też domy, chciał normalnie mieszkać, chciał normalnie pasać swoje owce, swoje bydło, chciał je doglądać, chciał jakby żyć stabilnie. A ten czas to był taki, że oni podróżowali. A to w jedną stronę 100 kilometrów, a to w drugą stronę 100 kilometrów. Tutaj tydzień pomieszkali, potem trzeba było brać swój dobytek, pójść w inne miejsce. I Lot zaczął być niespokojny już i ta sytuacja mu się nie podobała. I po prostu miał już jej dość. I z tego zgorzknienia był bardzo podatny na powstawanie sporów. I powstał spór między pasterzami. Zauważmy, Lot nie pouczał swoich pasterzy, żeby się nie sprzeczali, jakby nie reagował. Abram mówi, niech nie będzie sporo między mną a tobą. Abram chciał być tym rozjemcą, żeby nie było takiej sytuacji. Przecież jak mówi Abram, jesteśmy braćmi, nie kłóćmy się. A Lot chciał się kłócić. I kiedy Abram złożył mu tę propozycję, czytamy od wiersza 10, wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, oczywiście Lot nie wiedział o tym, że Sodoma i Gomora została zniszczona, to jest taki jakby dodatek w piśmie, dodany przez autora, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Lot był zafascynowany tym, co zobaczył. Pomyślał sobie, będę miał wodę dla swojego bydła, będę miał wodę dla swojej rodziny. Okręg ten był obfity wody jak ogród Pana. Pomyślał sobie, będę w raju, jak tam zamieszkam. Będę w raju, będę jak w ziemi egipskiej, w tym kraju Goszen, gdzie mieszkali później przodkowie, gdzie mieszkali następcy Lota i Abrama. Będę mieszkał spokojnie, wreszcie nie będzie sporu, nie będę musiał się non-stop przeprowadzać. I zobaczmy, oczy doprowadzi do tego, że Abram, że Lot nie patrzył na to, jaka jest ta ziemia, chodzi o ludzi, tylko spodobało mu się, że jest woda, że jest trawa, że jest pasza dla zwierząt, że wreszcie sobie osiądę i będę spokojnie mieszkał. I podjął decyzję. Decyzję brzemienną w skutkach. Czytamy wiersz 11. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego. I zobaczmy, i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Nie chciał, żeby by duża odległość była od miasta stołecznego, gdzie jest zaopatrzenie, gdzie są ludzie. Nie chciał być takim odludkiem. Ale wiersz 13 mówi ciekawą rzecz. Mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Tutaj już widzimy, do czego trafił Lot, gdzie znalazł się Lot, ale czy mu to przeszkadzało? Nie. Chociaż Słowo Boże mówi, że to, co robili Sodomici i Gomoryci, Lot trapił się w tym, w swojej prawej duszy, ale tylko trapił. To nie przeszkadzało mu tam zamieszkać, to nie przeszkadzało mu wziąć dla swoich dwóch córek zięciów z tamtych narodów, grzesznych, nieczystych zięciów. I jak czytałem jeszcze w jednym werseciku 19 rozdziału, czytamy, pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy. To już był czas, kiedy Sodoma miała już przestać istnieć. A Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na jej spotkanie i pokonił się aż do ziemi. Dlaczego jest taki zwrot, a Lot siedział w bramie Sodomy? Kto siedział z reguły w bramie Sodomy w tamtych czasach? W bramie miast w tamtych czasach siedzieli ludzie, którzy mieli jakieś stanowiska polityczne w danym mieście, w danym królestwie. W bramie siadali sędziowie, którzy sądzili lud. To nie dość, że Lot zapragnął wody, zapragnął rzeczy materialnych, które były w Sodomie, nie patrząc na ogólne zepsucie tamtych ludzi. Wręcz można powiedzieć, ludzie to byli opętani, zademonieni, nieczyści, do granic możliwości. Jemu to nie przeszkadzało, a nawet wdał się w politykę, był jednym z rządzących tamtych miast, pomimo że był przyjezdny. Bo byle kto nie mógł siadać w bramie, w głównej bramie wjazdowej do Sodomy. Widzimy, Lot dokonał pewnego wyboru. Jaki to był wybór? Został zwiedziony fałszywą wolnością i zapłacił za to najwyższą cenę. Jego oczy zobaczyły cały okręt nadjordański. który był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Dlatego wybrał sobie ten Lot, ten okręg na swoje mieszkanie i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A Nowy Testament mówi, co ma wspólnego prawo z nieprawością? Co ma wspólnego Kościół Boży z Kościołem nieprawym? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Co ma, jaki dział ma? Lotowi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, był z tego zadowolony. Ale nadszedł czas, że co się stało? Ten jego wybór doprowadził do tego, że stracił kompletnie wszystko. Zostały przy nim tylko dwie córki, które już były zanieczyszczone wpływem tych miast, bo doprowadziły do tego, że upiły ojca i z nim współżyły. Jednej nocy jedna, drugiej nocy druga. I z tego połączenia powstały dwa wrogi Izraelowi narody, Moabici i Amonici. Lot stracił wszystko. Oczywiście nikt mu nie mówił, odłącz się od Abrama. Gdyby został z Abramem, późniejszym Abrahamem, zapewne by był niesamowicie błogosławiony przez Boga. Wybrał zupełnie coś innego. A teraz przejdźmy do sytuacji z pierwszej Księgi Mojżeszowej, historii o Adamie i Ewie. Tam znana historia, upadek pierwszych ludzi. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył Adama, stworzył Ewę z żebra Adama, bo Bóg nie chciał, aby Adam był całkowicie sam. Oni żyli, byli zadowoleni do pewnego momentu. Do pewnego momentu. Bóg powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej 1:28: błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Bóg dał im polecenie, aby się rozmnażali i rozradzali. Bardzo przyjemne polecenie. Dał im też władzę, zauważmy, władzę nad wszystkim, co było na ziemi. Czyli dał im na ziemi władzę absolutną. Ale dla nich to nie wystarczyło. Dla nich to zupełnie nie wystarczyło. Zauważmy, wtedy, kiedy Bóg mówił do Adama w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 16-17 wierszu, dał Bóg człowiekowi taki rozkaz. Dał oczywiście Adamowi, wtedy jeszcze Ewy nie było. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I zauważmy, później przenosimy się do rozdziału trzeciego, tych pierwszych sześć wierszy, pojawia się wąż, który mówi, jak mówi Słowo Boże, był chytrzejszy niż wszystkie inne dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł wąż do kobiety. Nie rzekł do mężczyzny, bo wiedział, że Adam by go pogonił, ale rzekł do kobiety. I mówi do niej, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. I zauważmy od razu pewną prawidłowość. Jeśli Bóg dał rozkaz Adamowi, że z drzewa poznania dobra i zła nie wolno jeść owocu, bo gdy tylko zje się z niego owoc, nastąpi śmierć jedzącego, a szatan rozmawia z Ewą, to rozkaz, który dostał Adam, musiał przekazać Ewie, musiał z nią rozmawiać, bo Ewa wiedziała, że nie wolno jeść tego drzewa. To skąd Ewa mogła wiedzieć? Tylko z relacji Adama. Bóg nie powiedział Ewie oddzielnie, słuchaj Ewa, mówiłem Adamowi, że drzewa poznania dobra i zła nie wolno jeść, bo umrzecie, dlatego mówię też tobie. Nie, Bóg tego nie powiedział. Tą relację rozmowy Boga z Adamem Adam przekazał Ewie i zrobił to w sposób niedbały, wręcz taki, można powiedzieć, wykazał się nadgorliwością. Bo Bóg nie powiedział, że nie wolno się dotykać tego drzewa. To skąd? Ewa sama to wymyśliła? Nie, pewnie Adam jej podał, że słuchaj Ewa, nie wolno jeść tego drzewa, a nawet nie dotykaj się do tego drzewa. Nawet nie dotykaj, nawet gdyby cię korciło, nie dotykaj tego drzewa. Nie przekazał kompletnego, całego słowa, które dostał od Boga, tylko je zmodyfikował. I nawet nie powiedział do Ewy, jak to drzewo się nazywa. Drzewo poznania dobra i złe. Ewa odpowiedziała szatanowi, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu. Ona nawet nie wiedziała, jak to drzewo się nazywa. Adam jej tego nie powiedział. Ona tylko wiedziała, jaka była relacja tego, co Adam jej powiedział. A wiecie, znamy taką sytuację, jak to często w świecie bywa, głuchy telefon. Ktoś nam coś powie, my przekażemy to trochę w inny sposób, zabarwione naszymi emocjami. Potem ten, kto usłyszał to słowo od nas, przekaże jeszcze coś tam, coś innego, coś pozmienia. I na końcu osoba, która usłyszała wersję ostateczną, ta wersja ostateczna jest skrajnie inna od tej wersji pierwotnej, oryginalnej. I tak było w tym przypadku. Adam nie powiedział dokładnie tego, co powiedział mu Bóg. Trochę je zmodyfikował. Trochę je zmodyfikował. Ale patrzmy dalej. I rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, umrzecie. A na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I gdy kobieta zobaczyła, patrzcie, znowu to samo, co było z Lotem. Zobaczyła. Lot zobaczył kraj nadjordański, okręg obfity w wodę, jak ogród Pana. I kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. I że były miłe, rozkoszne, jak mówimy, czytamy w innym tłumaczeniu, dla oczu. I godne pożądania dla zdobycia mądrości. Skąd Ewa wiedziała, że te owoce z tego drzewa są dobre do jedzenia, jak jeszcze nie próbowała. Możliwe, że na początku, Słowo Boże tego nie mówi, możliwe, że na początku, wiecie, jak mówiła szatanowi, że nie wolno z niego nam jeść, ani się go dotykać, abyśmy nie umarli, prawda? Możliwe, że na początku dotknęła tego owocu, o, dotknęłam, żyje, o, żyje, tak dotknęłam, żyje, to nie ma problemu, jak go ugryzę, jak go skosztuję. Słowo Boże o tym nie mówi, ale tak mogło tak być. I chociaż czytamy ciekawą rzecz, Bóg powiedział w pierwszym Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 9 wierszu i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Zauważmy, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. A Ewa stwierdziła, że czytamy w pierwszej Mojżeszowej 3:6, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i były miłe dla oczu. Zobaczmy różnicę. 2:9 mówi przyjemne do oglądania, a Ewa najpierw dobre do jedzenia. Bóg mówi dobre do jedzenia dopiero później, a Ewa mówi, że były miłe dla oczu. Jakby system wartości, który Bóg ustanowił, też się zmienia. Wcześniej drzewa były miłe dla oka, a owoc dobry do jedzenia. Teraz według Ewy dobry jest owoc do jedzenia, ale stały się dopiero później miły dla oka. Wszystko jest pomieszane. Bóg ustali pewien system wartości. Tak w świecie dzisiaj bywa. Bóg ustali pewien system wartości, że tam robi wszystko, żeby to zmienić. Żeby było na odwrót. Żeby było na odwrót. Bóg mówi, umrzecie, że tam mówi, nie, nie umrzecie. Jeszcze dodaje, że będziecie tak jak Bóg. Adam i Ewa nie byli zadowoleni ze swojego obecnego stanu. Dążyli do wyższych rzeczy i szukali nowych sposobów uczynienia siebie mądrzejszymi i szczęśliwszymi, niż Bóg ich uczynił. I chętnie posłuchali sugestii węża w tej sprawie. Często ludzie, bracia i siostry, kiedy Bóg ich prowadzi, dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ludzie mówią, że chcę więcej. Chcę więcej. To, co mam teraz, to dla mnie za mało. To, co mam teraz, dla mnie jest za mało. Mam tyle pieniędzy, chcę więcej. Mam takie dary, chcę jeszcze więcej. Mam taką służbę, nie chcę jeszcze więcej. Mam taki samochód, nie, dla mnie ten samochód jest za mały, za stary, za mało wygodny, za słabo wyposażony, za powolny. Chcę jeszcze więcej, chcę jeszcze więcej. Zauważmy, Adam i Ewa chcieli uczynić siebie mądrzejszymi i szczęśliwszymi, niż Bóg uczynił. Czy jest to możliwe, być szczęśliwszym, niż Bóg nas uczynił? To nie jest możliwe. Bo gdyby Ewa i Adam byli pokorni i rozważyliby te błogosławieństwo, którym Bóg im dał, nie chcieliby niczego więcej. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Każdy człowiek by chciał mieć taką władzę absolutną nad ziemią. Ziemię mam całkowicie poddaną. A jednak to im nie wystarczało. Księga Kaznodziei Salomona 7,29 mówi, wszelako zważ to, mówi Salomon, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział, to jest bardzo dobre. Ale co robi Adam i Ewa? Szukają innych koncepcji. To, co się dzieje, jest za mało. Ulegli niezadowoleniu. Chcieli być ciekawi czegoś nowego. I w konsekwencji zbuntowali się przeciwko Bogu i okazali mu swoje nieposłuszeństwo i złamali jego prawo. Złamali jego prawo. To samo zrobił szatan w swoim życiu i przelał tą taktykę, ten system buntu przeciwko Bogu, zaproponował go, tak użyję takiego słowa, zaproponował go Ewie i trafił na podatny grunt. Szatan, jak atakuje bracia i siostry, szuka w naszym życiu słabych punktów. Dlaczego zrobił to w taki sposób i dlaczego zrobił to z Ewą? Bo trafił na jej słaby punkt, bracia i siostry. Innej opcji nie ma. Trafił na jej słaby punkt. Szatan mówił, czytamy to w Księdze Izajasza 14:13-14. Księga Izajasza 14, rozdział 13-14. Szatan mówi, przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, mowa o szatanie, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Widzimy, że szatanowi się nie podobało to, że jest jednym z Bożych dostojników, jest jednym z Bożych zaufanych ludzi, z Bożych generałów, to mu nie wystarczało. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Chciał czegoś nowego i zbuntował się przeciwko Bogu. I napisane, i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. Tak zrobił szatan, tak myśli. To się kłębiło w jego głowie, w jego sercu. I podobnie jest było z Adamem i Ewą. Gdyby skupili się tylko na tym, co Bóg im mówił, Bóg ich uczynił mądrymi, Bóg ich uczynił szczęśliwymi, im to nie wystarczało. Chcieli więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Pycha, jeszcze więcej chciało. Wniosek jest tylko takiego postępowania jeden, bracia i siostry. Stworzenie pragnie być jak Stwórca. Stworzenie pragnie być jak Stwórca. Zauważmy, i tą propozycję, którą dał im szatan przez Ewę, Ewa na pewno potem powiedziała to Adamowi, na pewno, bo też dała mu owoc do skosztowania. I Adam nie oponował, tylko czytamy, był z nią i on też jadł. Szatan wyszedł jakby naprzeciw ich takim skrywanym pragnieniom, że potrzeba czegoś więcej. Potrzeba jakby nowej iskry w naszym życiu. Ciekawość takiego nowego. A co jest czego człowiek może być ciekawy, nie biorąc pod uwagę Boga, ciągnie człowieka do grzechu. Ciągnie człowieka do grzechu. Jak mówi list do Jakuba 1:14-15, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Bóg powiedział, że kto zje z tego owocu, umrze. Czy Adam i Ewa umarli? Tak, duchowo przestali żyć. Przestali żyć. I rzeczywiste życie, życie fizyczne zmieniło się diametralnie. Zmieniło się diametralnie. Propozycje, które dał im szatan, oni to rozważyli i według ich mniemania dokonali jedynie słusznego, logicznego wyboru. Skosztujemy tego drzewa, bo chcemy być mądrzy. Chcemy być jak Bóg, znający dobro i zło. I czytamy, kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Zerwała z niego owoc i jadła. Widzimy? Drugi list Piotra, 2:18-19 mówi tak. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pokruszonych w błędzie. I teraz słuchajmy. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? Szatan obiecał im wolność, chociaż sam był niewolnikiem grzechu, który sam stworzył. Obiecał im złudną wolność. Lot myślał, że jego życie będzie pełne błogosławieństwa. Myślał, że będzie wolny. I stało się co? Tą wolność stracił. I to jest straszne. Za złudzenie fałszywej wolności ludzie płacą najwyższą cenę. Ludzie dzisiaj próbują znaleźć te wolności, nie biorąc pod uwagę Boga. I płacą za to najwyższą cenę, nierzadko tracąc przy tym życie, tracąc przy tym wszystko, co mieli. A wystarczyło tylko jednego. Być posłusznymi Bogu. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Dlaczego? Bo Bóg kocha człowieka. Kocha człowieka jak nikt inny. Ale ludziom to nie wystarcza. Potrzebujemy pokory i potrzebujemy Bogu dziękować za to, co mamy. Bo to, co mamy, to jest efekt Bożego miłosierdzia. Bóg nawet to, jak mamy mało, Bóg sprawia, że stajemy się ludźmi szczęśliwymi. Posiadanie czegoś nie sprawia, że stajemy się szczęśliwymi. Posiadanie społeczności z Bogiem sprawia, że ludzie są szczęśliwi. Analogicznie Abram, który rozstał się z Lotem, poszedł na pustyni ze swoim bydłem, ze swoim dobytkiem. Na pustynię Lot poszedł do żyznych regionów wschodnich, a Abram poszedł na zachód, gdzie była znowu pustynia. I paradoksalnie kto był najbardziej błogosławiony? Kto na tym zyskał? Lot stracił wszystko, a Abram, później Abraham, zyskał niesamowite Boże błogosławieństwo. Bracia, siostry, ułuda grzechu i posłuszeństwo grzechowi, kiedy ludzie ulegają, zmienia postrzeganie rzeczywistości w taki sposób, że staje się ona pełna takiej pożądanej jakości. Na pewne rzeczy kiedyś nie zwracaliśmy uwagi, ale kiedy zaczniemy o tym myśleć, zostajemy kuszeni przez własne pożądliwości, ta rzecz staje się jakby inna. Zaczynamy pragnąć tej rzeczy. Ona jakby nabiera innych kolorów, tak bardziej staje się taka bardziej różowa, taka bardziej ponętna, taka bardziej pożądana, abyśmy to mieli. Kiedy człowiek jest przed Bogiem, kiedy człowiek ma społeczność z Bogiem taką głęboką, wiele rzeczy dla niego się wydaje bez znaczenia. Mało ważne, bo mam Boga, to jest najważniejsze. Ale kiedy człowiek jest mniej gorliwy przed Bogiem, kiedy człowiek mniejszą ma społeczność z Bogiem, kiedy człowiek w pewnym stopniu oddala się od Boga, te rzeczy, które kiedyś na to nie zwraca uwagi, nabierają kolorów i są takie bardzo atrakcyjne. Wtedy szatan przychodzi i tą atrakcyjność tak zwaną, tą ułudę, szatan jeszcze tak bardziej koloryzuje, podkręca, tak jeszcze, że słuchaj, jak to wybierzesz, to będziesz jak Bóg. To jest taka sytuacja, jakby to Bóg ci błogosławił. Tak, Bóg ci będzie błogosławił, tylko zrób to, a na pewno Bóg cię błogosławił. To nie złamiesz Bożego przymierza, nie złamiesz Bożego przekazania. W Słowie Bożym czytamy nawet, że serce może człowieka zwieść. Serce może człowieka zwieść. Zawsze, kiedy mamy podjąć jakąś decyzję, która rzutuje na nasze całe życie, zawsze pytajmy się Boga, co należy zrobić. Nie patrzmy, co widzą nasze oczy. Nie patrzmy, jak mówi nasza logika, chociaż jesteśmy ludźmi wykształconymi, ludźmi rozumnymi. Ale paradoksalnie to może nas zaprowadzić na manowce. Możemy pójść, idąc za tym, na zatracenie, a tego nikt nie chce. Bóg tym bardziej tego nie chce. Ewidentny przykład Lota i Adama i Ewy sprawia to, że oczy człowieka mogą zawieść, intelekt człowieka może zawieść, ale posłuszeństwo Bogu to jest to, co jest najważniejsze. Posłuszeństwo Słowu Bożemu i gorliwe przestrzeganie Jego przykazań. Gorliwe przestrzeganie, jak czytamy w pierwszych wierszach Psalmu 119, jak uchroni młodzieniec życie swoje, jak uchroni, gdy przestrzegać będzie prawa Bożego. Nie ma innej możliwości. Tylko wtedy człowiek ochroni swoje życie, gdy będzie przestrzegał Bożego Słowa. I tego nam wszystkim, bracia i siostry, życzę, abyśmy patrząc na przykłady, które mamy w Słowie Bożym, przez co przechodzili inni mężowie Boże, niewiasty Boże, abyśmy wyciągali tą Bożą lekcję i nie popełniali takich błędów, jak oni popełniali. Ktoś powie, no ludzie popełniają błędy, jak każdy człowiek, tak, ale nie jest straszną rzeczą popełniać błędy. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, ale najgorszą rzeczą jest powielać te same błędy. To jest najgorsza rzecz. Niewiasta, która w Ewangelii Jana popełniła cudzołóstwo i przyprowadzono ją do Jezusa, popełniła błąd. Jezus nie potępił ją, tylko je przebaczył, ale powiedział, nigdy więcej nie powielaj tych błędów, bo to będzie bardziej zabójcze w skutkach, niż to, co teraz uczyniłaś. Tego nam, bracia i siostry, wszystkim życzę, abyśmy słuchali Bożego Słowa i wypełniali Boże Słowo. Jak Bóg uzna, że w naszym życiu potrzeba więcej błogosławieństwa, da nam więcej błogosławieństwa. Jeśli Bóg uzna, że coś w naszym życiu ma się zmienić, to Bóg to zmieni. Nie zmieniajmy tego sami, patrząc naszymi oczami, naszym logicznym myśleniem, czy słuchając doradców, jak to robił syn Salomona Rehabeam, który posłuchał doradców i stracił królestwo. Słuchajmy Bożej mądrości, jak mówi list do Jakuba. Komu z was brak mądrości, niech prosi, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą. I tego nam wszystkim życzę, bracia i siostry. Prośmy Boga, a Bóg da nam wszystko. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Amen. W złotych czaszach przynoszą przed Jego tron modlitwy świętych, a my do nich należymy. Dlatego módlmy się, bracia i siostry, aby te aniołowie naszą modlitwę zanieśli przed Boży tron i aby Bóg Cię tym aromatem delektował. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. za to, że dałeś nam możliwość słuchać Twojego słowa, bo to jest najważniejsze. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich, Panie. Dlatego dziękuję Ci za obfitość Twojego słowa, za tą naukę płynącą z Twoich słów, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Spraw, abyśmy mogli i zechcieli wdrożyć to w życie. Abyśmy szukali mądrości tylko w Tobie, Panie. Abyśmy szukali mądrości podejmowania decyzji tylko w Tobie. Bo Ty jesteś tym najmądrzejszy. Salomon to zrozumiał i bardzo dobrze na tym wyszedł. Miał Twoją Bożą mądrość. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Pobłogosław nas, Panie, w ten trudny czas. Spraw, Panie, aby ta epidemia wygasła. Abyśmy mogli się zgromadzać, mogli normalnie żyć, pracować, służyć Tobie, Panie, bez żadnych ograniczeń. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na budowie naszego nowego kościoła. Panie, Ty wszystko masz w Twojej opiece. Ty masz swój plan, swój grafik budowy, Panie. Masz to wszystko zaplanowane i to wszystko się toczy Twoim planem. Dziękujemy Ci, Panie, że przyjdzie taki czas już niedługo, że zgromadzimy się tam na nabożeństwo inauguracyjne. Będzie świętowanie, będzie uroczystość, będzie niesamowite uwielbienie skierowane do Twojego tronu, do Twoich stóp, Panie. Za to wszystko, co uczyniłeś i co czynisz. Błogosław, Panie, wszelkie finanse, które napływają na budowę Kościoła. Błogosław wszystkie osoby, które tym się zajmują. Błogosław pastorów, Krzysztofa, Piotra, którzy to wszystko prowadzą. Błogosław wszystkich pracowników, ktokolwiek wspiera to dzieło, czy fizycznie, czy w modlitwie, czy jakikolwiek inny sposób, niech będzie błogosławiony w imieniu Jezusa Chrystusa. To niech będzie chwała i cześć. Halleluja. Amen.